16 sierpnia, sobota. Wysłuchałem relacji z różnych wydziałów o minionej nocy. Kilku stoczniowców prosiło mnie o poufną rozmowę. Poinformowali o tajemniczych zebraniach, które nocą próbowali organizować sekretarze niektórych wydziałów, namawiając ludzi do zaniechania strajku. Opowiadali tam jakieś bajki o mnie, że nie jestem pracownikiem stoczni, że tak naprawdę to jestem o kilka lat starszy niż podaję, a przede wszystkim to, że jestem agentem, który ma wciągnąć stocznię w bliżej nieokreśloną awanturę polityczną. Postanowiłem rozprawić się z inspiratorami, gdy przyjdzie właściwy moment. Tymczasem podjąłem kolejną próbę utworzenia komitetu strajkowego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę nie dam rady samodzielnie prowadzić strajku. Jednak w dalszym ciągu trafiałem na bierność. Nikt nie chciał się wychylić, bo po prostu w tłumie raźniej. Zgłaszali się tylko młodzi ludzie, chętni do wykonania poszczególnych zadań, ale nikt nie chciał brać odpowiedzialności za prowadzenie strajku. Jeszcze raz przedstawiłem własną wizję schematu naszych działań i nic. Była sobota i prawie wszystkich nurtowało pytanie, a co z dniem jutrzejszym, niedzielą? Jeszcze nigdy nie strajkowano w niedzielę. Jak będzie? Dla zdecydowanej większości niedziela to obiad rodzinny, a przede wszystkim msza we własnej parafii. Ponownie tłumaczyłem zasadność pozostania w stoczni. Zapewniałem, że inne strajkujące zakłady postąpią tak samo. Nie wiem, czy moje argumenty docierały, ale za mną przemawiała pamięć o grudniu 1970 roku. Jeżeli wyjdziemy, już nie pozwolą nam wrócić do stoczni, jak wówczas. A tamte tragiczne wydarzenia nasuwały obecnym zbyt wiele skojarzeń z aktualną sytuacją. Powoli wszystko zaczynało nabierać właściwego rytmu. Na bramie pojawiali się pierwsi goście z miasta. To rodziny strajkujących stoczniowców. Początkowe napięcie i niepewność zaczęły znikać. Dzień zapowiadał się upalny i wydawało mi się, że w miarę wzrostu temperatury powietrza wzmagały się pozytywne nastroje. Docierały do mnie kolejne informacje o dziwnych poczynaniach wydziałowych sekretarzy partii. Namawiali ludzi, by wyszli na niedzielę do swoich rodzin. To zaczynało być groźne. Postanowiłem usunąć ich ze stoczni. Przedstawiłem działanie tych aktywistów jako rzecz niebezpieczną dla naszych dążeń i uzyskałem akceptację dla moich zamiarów. Ogłosiłem więc uroczyście:
w dniu dzisiejszym do godziny 13 wszyscy działacze partyjni ze wszystkich wydziałów muszą opuścić teren stoczni. Kto nie podporządkuje się temu zaleceniu, będzie usunięty siłą.
Zaproponowałem jednocześnie, aby ze względu na trudy strajku zakład opuściły kobiety. Po upływie godziny nieśmiało pojawili się przy wózku pierwsi właściciele czerwonych książeczek i z lękiem w oczach pytali, czy mogą spokojnie wyjść ze stoczni. Przez bramę przeszli bez przeszkód, wzbudzając tylko ironiczne uśmiechy wśród zebranych. Innym później nie będzie już tak lekko. Do wózka przybyła delegacja kobiet. To panie prowadzące stołówkę główną i bary stoczniowe. Kategorycznie odmówiły opuszczenia stoczni. Z pustymi żołądkami strajku nie wygracie. A kto wam tutaj będzie gotował, jak nie my? Oświadczyły zdecydowanie. Nikt nie oponował. Przecież miały rację. I główna stołówka pracowała doskonale do końca strajku, wydając około 20 tysięcy posiłków dziennie. Nie tylko dla stoczni, ale też dla innych małych zakładów z Gdyni, które wspieraliśmy. Z Gdańska przyjechała dwójka studentów. Powiedzieli, że przysłał ich Bogdan Borusewicz i prosili w jego imieniu, abym przygotował się na ciężkie chwile. Stocznia Gdańska jest bliska porozumienia z dyrektorem i zmierza do zakończenia strajku. Wiadomość była porażająca. Nie chciałem w to wierzyć. Natychmiast spróbowałem nawiązać kontakt z Bogdanem. Niestety był nieosiągalny. Uczestniczył w rozmowach z dyrektorem. Co robić? Cały plan walił się. Przecież mieliśmy utworzyć wspólny komitet strajkowy i na tym budowałem przyszłość naszego strajku. Sytuacja stała się trudna. Nawet nie próbowałem przekazać tych informacji załodze. Sam nie chciałem w to wierzyć. Naradziłem się z Andrzejem Butkiewiczem. Zgodził się ze mną. Udawaliśmy, że nic się nie dzieje i czekaliśmy na rozwój wypadków. Byliśmy pewni, że strajk musimy utrzymać. Andrzej przygotuje listę zakładów, które już strajkują. Jeśli Stocznia Gdańska zakończy strajk, zbierzemy przedstawicieli tych zakładów do siebie i sami utworzymy wspólny komitet strajkowy. But przyniósł mi gotowy tekst apelu, wezwania do strajku generalnego w całej Polsce. Zaakceptowałem go. Tylko wszystko musiało być zachowane w ścisłej tajemnicy do czasu, gdy zostanie wydrukowany. Maszyny jeszcze nie były sprawne, ale w poniedziałek rano będzie ponad 100 tysięcy gotowych ulotek. Tuż przed godziną 13 już wiedziałem, że Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej podpisze porozumienie z dyrektorem i zakończy strajk. Informacja ta docierała do strajkujących za pośrednictwem dziwnych emisariuszy z Gdańska. Pojawiali się przy płocie stoczniowym, twierdzili, że są pracownikami SG i nawoływali do zakończenia strajku. Próbowałem uzyskać połączenie telefoniczne z Gdańskiem, ale okazało się to niemożliwe. Linia telefoniczna była zablokowana. Wybraliśmy delegację, która miała osobiście udać się do Gdańska, na miejscu zapoznać z sytuacją. Jednak w obawie przed możliwością aresztowania ich w drodze zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Napięcie wzrastało. W szeregi strajkujących wkradła się niepewność. Z takim trudem wytworzona atmosfera jedności powoli pękała. Kilka minut po godzinie 14 uzyskałem połączenie telefoniczne z sekretariatem dyrektora Stoczni Gdańskiej. Sekretarka poinformowała mnie, że właśnie zostało podpisane porozumienie i wszyscy opuszczają stocznię. Zadzwoniłem do znajomych mieszkających w pobliżu stoczni i spytałem, jak naprawdę przedstawia się sprawa strajku w stoczni. Znajoma jeszcze nic nie wiedziała, ale spojrzała przez okno i krzyknęła: co oni robią? Oni naprawdę wychodzą. Nogi ugięły się pode mną. Brak mi było słów. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Gdyby był tu teraz Wałęsa, pomyślałem i ogarnęła mnie wściekłość. Nagle ożyły megafony. To dyrektor podłączył się do radiowęzła ze swojego gabinetu. Informował o zakończeniu strajku w Gdańsku i wzywał do opuszczenia terenu zakładu. Rodził się chaos. Nie miałem czasu na rozmyślania nad przyczynami tego, co się stało. Musiałem działać natychmiast. Tłum zebranych na placu topniał. Ludzie powoli zaczynali rozchodzić się. Usiłowałem ich powstrzymać. Dramatycznie apelowałem o zachowanie jedności. Tłumaczyłem, że tylko to jest naszą siłą i jedyną szansą w tej nierównej walce. Udało się odciąć połączenie dyrektora z radiowęzłem. Do stoczni przybywały zdezorientowane rozwojem wypadków delegacje innych strajkujących okolicznych zakładów. Zaproponowałem im pozostanie w stoczni do czasu wyjaśnienia sytuacji. Przedstawiłem zarys planu działania na najbliższe godziny. Zaprosimy do stoczni przedstawicieli wszystkich strajkujących załóg. Powołamy wspólną reprezentację i zastanowimy się, jak postępować dalej. Część ludzi pozostała na placu, ale prawie połowa rozeszła się na swoje wydziały. Zrozumiałem, że największe obawy wśród załogi są o dzień jutrzejszy, niedzielę. Decyzję podjąłem natychmiast. Wysłaliśmy dwójkę studentów, znajomych z duszpasterstwa akademickiego, z zadaniem znalezienia księdza, który zgodzi się odprawić niedzielną mszę na terenie stoczni. Andrzeja zostawiłem na placu. Miał przyjmować delegatów innych zakładów i utrzymać razem zebranych tu ludzi, a ja z kilkoma młodymi z megafonem w dłoni pojechaliśmy wózkiem akumulatorowym na drugą bramę. Tam gromadzili się ci, którzy chcieli opuścić stocznię. Mój dramatyczny, kilkunastominutowy apel przyniósł pożądany skutek. Stoczniowcy powoli zawracali, kierując się na swoje wydziały. Jednak to jeszcze nie był czas na odpoczynek. Jeździliśmy od wydziału do wydziału. Wszędzie powtarzałem to samo. O czym mówiłem, nie potrafię dziś powtórzyć. Czułem, że nagle zaczynało się wszystko sypać i musiałem za wszelką cenę utrzymać ten strajk. Wzywałem, by ponownie zebrali się na placu, bo musimy tam wspólnie podjąć bardzo ważne decyzje. Myślałem o powołaniu wspólnego z innymi załogami komitetu strajkowego. Łącznik od Andrzeja poinformował mnie o przybyciu delegacji z Gdańska. Wróciłem więc natychmiast na plac. Przysłał ich Borusewicz. Podali mi kartkę. Były kłopoty, ale już jest wszystko dobrze. Część ludzi wyszła, a ci, co pozostali, ogłosili strajk solidarnościowy z innymi zakładami. Trzymaj się, będę u was wieczorem, BB. To była najlepsza informacja, jaką mogłem otrzymać. Natychmiast ogłosiłem to za pośrednictwem radiowęzła i powtórzyłem kilkakrotnie, by mieć pewność, że wiadomość ta dotrze do wszystkich stoczniowców. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Czuć było ulgę. To tak, jakby powrócić z dalekiej podróży. Na twarzy zebranych powrócił uśmiech. Wtedy nad stocznią pojawił się śmigłowiec. Z nieba posypały się ulotki wzywające do przerwania strajku, ale już wiedziałem, że nie stanowią one zagrożenia. Pół godziny wcześniej mogło być inaczej. Ludzie wracali na plac przed bramą główną. przynosili gadzinowe ulotki i demonstracyjnie wrzucali je do kosza. W ulotkach oskarżano mnie o polityczne awanturnictwo i wzywano strajkujących do odrzucenia postulatów politycznych. Działania te nie były już w stanie odwrócić sytuacji. Ludzie już postanowili, strajkujemy nadal. Zniknęło wcześniejsze napięcie. Powoli wszystko wracało do normy. Oczywiście strajkowej normy. Studenci powrócili ze wspaniałą wiadomością. Ksiądz Hilary Jastak przyjdzie jutro do stoczni odprawić mszę świętą. Informacja ta wywarła na stoczniowcach niesamowite wrażenie. Przemieniła ich w okamgnieniu. Zapomnieli o tak nieodległym kryzysie. Poczuli się gospodarzami zakładu i natychmiast najważniejsze stało się godne przyjęcie duchownego u siebie. Jedni porządkowali plac, inni myśleli, jak i z czego zrobić ołtarz. Zebrała się orkiestra stoczniowa. Przecież nie mogło jej zabraknąć na pierwszej w historii PRL-u mszy świętej na terenie zakładu pracy. Najważniejsze było jednak to, co powtarzali sobie wzajemnie, jakby dodając sobie otuchy. Jak Kościół jest z nami, to musimy wygrać. Byłem już pewien, że najgorsze mamy za sobą. Przystąpiliśmy do porządkowania naszych spraw organizacyjnych. Wybraliśmy trzyosobową delegację i wysyłaliśmy ją do Stoczni Gdańskiej. Doświadczenia ostatnich godzin nauczyły nas dbania o własne, pewne źródło informacji. Delegacje innych gdyńskich zakładów nie chciały jechać do Gdańska. A co jeśli tam znowu skończą strajk? Pytali. Zdecydowanie bezpieczniej czuli się w naszej stoczni. Podczas kilkugodzinnego kryzysu ujawniło się wielu oddanych partii aktywistów, którzy ze zdwojoną energią usiłowali negatywnie wpłynąć na przebieg strajku. Teraz kryli się gdzieś w zakamarkach stoczni. Ich los był już jednak przesądzony. Otrzymałem poufne informacje, jak nazywają się i gdzie należy ich szukać. Wezwałem ich publicznie do natychmiastowego opuszczenia stoczni. Ostrzegłem jednocześnie, że wszyscy zostaną odnalezieni i usunięci z zakładu. Niespodziewanie zgłosił się przedstawiciel dyrektora z zapytaniem, czy w zaistniałej sytuacji pozwolę dyrektorowi spotkać się z załogą. Moje stanowisko było jednoznaczne. Tak, jednak pod warunkiem, że nie będzie wzywał do przerwania strajku. Ostrzegam, że po pierwszym zdaniu zawierającym sugestię naruszającą tę zasadę opuści stocznię wraz z resztą swoich zwolenników. Dyrektor zaakceptował warunki i po kilkunastu minutach wraz ze świtą zjawił się przy wózku trybunie. Wieść o tym wzbudziła wyjątkową ciekawość wśród załogi. Na plac przybyli prawie wszyscy strajkujący. Dopuszczenie do głosu dyrektora mogło okazać się niebezpieczne dla mnie, ale miałem w tym pewien cel, więc podjąłem ryzyko. Już po pierwszych słowach wiedziałem, że dyrektor czuje się bardzo niepewnie w tej nietypowej dla niego roli. Miał przed sobą nieprzychylny, milczący tłum robotników, a jego poczynania w ostatnich godzinach z pewnością nie wzbudziły sympatii wśród zebranych. Nieudolnie, z udawaną troską próbował wykazać zainteresowanie postulatami socjalnymi, deklarując chęć ich rozpatrzenia. Odebrałem mu mikrofon. Nie dopuściłem do debaty o postulatach. Z ironią wytknąłem dyrektorowi, że miał na to wystarczająco dużo czasu przed strajkiem, ale wówczas załoga nie była dla niego partnerem do dyskusji. Teraz to on będzie musiał poczekać, aż my będziemy gotowi i zechcemy z nim rozmawiać. Wykorzystując jego fałszywe przymilanie się załodze, zaproponowałem, aby uwolnił środki z funduszu socjalnego na zaopatrzenie stołówki stoczniowej dla potrzeb strajkujących. Odmówił, a ja zagroziłem podjęciem głodówki protestacyjnej. Ustąpił. Tak doszło do jednego z paradoksów tamtych czasów. W komunistycznym państwie protestujący przeciw polityce bolszewickiego rządu robotnicy strajkowali na ich koszt. Zażądałem udostępnienia urządzeń kserograficznych dla potrzeb strajkujących. Odmówił, argumentując, że jest to decyzja polityczna, której on podjąć nie może. Rozumiałem jego stanowisko. Przecież nie mógł dać nam broni do ręki. Jednak z premedytacją przedstawiłem to jako akt złej woli. Jeżeli to decyzja polityczna, niech podejmie ją pierwszy sekretarz, wskazałem faceta, który próbował niemalże wtopić się w ścianę wartowni. Nie, brzmiała odpowiedź. Zaproponowałem więc, by wszyscy sekretarze opuścili stocznię. Skoro nie chcą lub nie mogą nam pomóc, to nie będą przeszkadzać. Załoga zaakceptowała tę propozycję. Zdenerwowany dyrektor chciał ratować kolegów. Mętnie tłumaczył coś o potrzebie zabezpieczenia zakładu. Co mieliby zabezpieczać w stoczni sekretarze partii podczas strajku? Chyba tylko własne interesy.
To co robimy z kierownictwem zakładu?
Spytałem zebranych. Za bramę, odpowiedział tłum. Poirytowany dyrektor dramatycznym głosem próbował o coś prosić. W odpowiedzi usłyszał gwizdy i gremialny okrzyk – za bramę. Odebrałem mu mikrofon i uspokajałem wzburzony tłum na placu. Dyrektor chciał jeszcze raz apelować do załogi o pozostawienie kierownictwa w zakładzie. Kategorycznie odmówiłem. Ludzie są wzburzeni, proszę ich nie prowokować, bo może to skończyć się źle dla pana. Zaproponowałem mu pozostanie na terenie stoczni pod kontrolą komitetu strajkowego. Chyba nie wierzył, że mogę go zamknąć.
Dyrektor,
powiedziałem głośno,
prosi nas o pozostawienie go w stoczni, nawet jeśli ma to być w zamknięciu.
Odpowiedzią był zbiorowy wybuch radości. Przygotujemy pomieszczenie bez telefonów, w którym przebywać będzie dyrektor, jego dwóch zastępców oraz pierwszy i drugi sekretarz partii. Nie będą mieli prawa poruszania się po terenie stoczni ani utrzymywania kontaktów z osobami z zewnątrz. Dla pewności będą pilnowani przez ludzi, których tu wybierzemy. Proszę o zgłaszanie się chętnych do pilnowania dyrekcji. Chętnych było wielu. Zbyt wielu. Pół stoczni chciało mieć władzę nad dyrektorem. Wybraliśmy kilkudziesięciu chłopaków, którzy mieli pełnić rolę strażników na zmianę. Swoją rolę potraktowali bardzo poważnie. Gdy po dwóch dniach zapytałem szefa straży, jak czują się aresztanci, wczoraj byli aktywni, ale dzisiaj już są mniej ruchliwi, ponieważ nie jedzą od dwóch dni, to i sił im brakuje. Jak to nie jedzą? Zapytałem. Przecież pozwoliłeś im tylko na wyjście do toalety. O dostarczaniu jedzenia nic nie mówiłeś, więc jak nie było pozwolenia, to nie dostali. Oczywiście natychmiast nakazałem dostarczyć im posiłek i pół stoczni poszło przyglądać się, jak smakuje władzy stoczniowa zupa. Był już wieczór, gdy przyjechał do nas Bogdan Borusewicz. Od niego dowiedziałem się, co naprawdę stało się tego dnia w Stoczni Gdańskiej. To Wałęsa parł do porozumienia z dyrektorem. Nie było żadnego głosowania w komitecie strajkowym. Przystał na pierwszą propozycję dyrektora i brnął w to. Nie było sposobu, by go powstrzymać, opowiadał Bogdan. Chciał być ważny, chciał być pierwszym, który podpisze porozumienie z dyrektorem. Gdyby nie postawa Ani Walentynowicz, Aliny Pieńkowskiej i Heni Krzywonos, to strajku w Stoczni Gdańskiej już by nie było. Udało się zatrzymać zaledwie kilkaset osób z prawie 15 tysięcy. Wzburzony wysłuchałem tej relacji. Nie mogłem wprost uwierzyć, że to Wałęsa, a nie dyrektor, wzywał ludzi do opuszczenia stoczni, zadowalając się obietnicą powrotu do pracy w niej. Dopiero gdy część załogi zdecydowała się kontynuować strajk, dołączył ostatni. W nocy mieli zebrać się w Stoczni Gdańskiej przedstawiciele 28 strajkujących zakładów, by powołać międzyzakładowy komitet strajkowy. Przekazaliśmy naszą listę postulatów. Oczywiście byłem za, ale stoczni na noc nie zostawiłem. Obiecałem przyjechać rano. W Stoczni Gdańskiej również planowana była na niedzielę msza święta. Ksiądz Jankowski uzależniał to jednak od uzyskania zezwolenia zarówno od władz diecezjalnych, jak i świeckich. Nasi emisariusze ponownie udali się do księdza Jastaka. Jego odpowiedź była krótka. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to sam pojadę do Stoczni Gdańskiej, nie pytając nikogo o zgodę, a do was przyślę innego księdza. Doradził, aby jeszcze raz porozmawiać z księdzem w Gdańsku, w nadziei, że takie przedstawienie sprawy pomoże księdzu Jankowskiemu podjąć właściwą decyzję. Ksiądz Jankowski jednak odmawiał, czekając na zgodę władz politycznych. Dopiero rano sytuacja miała się wyjaśnić. Ksiądz Jankowski uzyska zgodę od władz dzięki bezkompromisowej postawie księdza Jastaka i odprawi mszę w Stoczni Gdańskiej, ale będzie mówił o potrzebie pracy. Tak więc w sobotę, 16 sierpnia, był pierwszym duchownym, który w komunistycznej Polsce postanowił odprawić nabożeństwo dla strajkujących na terenie zakładu pracy. Plac przy bramie powoli przeistaczał się. Powstał prowizoryczny ołtarz. Stolarze montowali prowizoryczne ławki. Sprawiało to wrażenie normalności dnia codziennego i mnie to uspokajało. Sytuacja stabilizowała się korzystnie dla nas. Musiałem jeszcze dopilnować zabezpieczenia stoczni na noc. Część ludzi już odpoczywała po ciężkim dniu. Radiowęzeł więc wyłączony, na szczęście również dla mnie. Gardło miałem zdarte, nie mogłem wydobyć z siebie głosu. Szefowa kuchni Przygotowała mi już wcześniej jakąś ohydną miksturę, słodki syrop z cebuli. Wszyscy przekonywali mnie, że jeśli tego nie wypiję, to jutro nie wypowiem słowa. Wypiłem. Z wielkim obrzydzeniem prawie litr. Do dziś czuję dreszcze, gdy sobie o tym wspomnę. Czas szybko płynął. Późno po północy dokonaliśmy przeglądu zabezpieczenia stoczni. Warty strajkowe doskonalsze były od tych zawodowych. Wszystko funkcjonowało w najlepszym porządku. Zaczynały znikać wczorajsze prowizorki. Ludzie dla zapełnienia wolnego czasu podświadomie szykowali się do dłuższego strajku. W drukarni poruszenie. Jedna z maszyn była już sprawna i trwało przygotowanie do druku pierwszych ulotek. W rozmowach nikt nie powracał do krytycznych chwil wczorajszego popołudnia. Dla tych ludzi najważniejsze są sprawne maszyny. Oni otarli się już o działalność opozycyjną i nie musiałem im niczego tłumaczyć. Znali wagę wolnego słowa i robili wszystko, by jak najszybciej wyszło ono na ulice miast. Z Andrzejem Butkiewiczem zorganizowaliśmy krótką naradę w naszym prowizorycznym centrum w budynku radiowęzła. Oprócz nas było kilku kolegów. Dali się poznać jako godni zaufania orędownicy strajku. To taka namiastka komitetu strajkowego. Musiałem pojechać do Stoczni Gdańskiej, a tutaj wszystko musiało grać. Nikt nie wiedział, jaka jest sytuacja w mieście. Czy można bezpiecznie przejechać? To spory kawałek, 20 kilometrów. Zadzwoniłem do naszych przedstawicieli w Stoczni Gdańskiej. Nie mieli żadnych informacji o tym, by milicja podejmowała jakieś działania wobec strajkujących. Niemniej mój wyjazd postanowiliśmy zachować w tajemnicy. Wysłaliśmy samochód osobowy na rekonesans. Miał sprawdzić, czy na ulicach miasta są patrole milicyjne i jak reagują. Okazało się, że panował względny spokój. Przydzieliliśmy zadania na najbliższe godziny. Przede wszystkim przygotowania do mszy. Plac, ołtarz, nagłośnienie przed stocznią dla ludzi z miasta. To tylko niektóre problemy do rozwiązania. Konieczna była wzmożona ochrona. Pogoda zapowiadała się piękna, więc na pewno przybędą prawie wszystkie rodziny stoczniowców z Gdyni i nie tylko.